Przeczytam na wstępie jeden wiersz z Ewangelii Marka, 15 rozdział, 10 wiersz. Wiedział bowiem, że arcykapłanie wydali go z zawiści. Pomódlmy się. Teraz, drogi Ojcze, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci za to, że znów zgromadziłeś nas wokół Twojego słowa. Prosimy Cię o to, aby ono stało się dla nas światłością. Prosimy Cię o to, abyś przede wszystkim rzucił światło na nasze serca, abyśmy ujrzeli to, co złego jest w nich, to, co Ciebie nie chwali, abyśmy pozbyli się tego i zastąpili to tymi cnotami, o których pouczasz nas w swoim słowie, aby nasze życie chwaliło Ciebie, było przydatne dla innych ludzi. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Dzisiaj będzie o zawiści. Zawiści, którą w języku polskim bardzo często mylimy z czym? Zazdrością. I rzeczywiście, kiedy otworzymy słownik języka polskiego i sprawdzimy tam znaczenie słowa zazdrość, znajdziemy tam dwie definicje, z których jedna w zasadzie odnosi się do zawiści, a druga do zazdrości. Po pierwsze, zazdrość to uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo chce się mieć, a co inna osoba już ma. Nie? To jest decydujące w tej definicji. Zawiść czy też zazdrość w tym przypadku nie jest tylko i wyłącznie pragnieniem posiadania czegoś, nawet nie jest pragnieniem czegoś, co bardzo chce się mieć, ale pragnieniem tego, co inna osoba już posiada. A nawet więcej, jak zobaczymy później. Druga definicja zazdrości w słowniku to silne uczucie niepokoju, że ukochana osoba mogłaby nas zdradzić. Zatem według tej definicji zazdrość ma dwa znaczenia. Po pierwsze odnosi się do tego, co inni posiadają, nie? A z drugiej strony odnosi się do tego, co my posiadamy. I dla jasności wywodu podzielę te dwa znaczenia. Pierwsze będę nazywał zawiścią i o niej dzisiaj będę mówił. Drugie jest zazdrością. Czyli jeśli chodzi o coś, co posiada ktoś inny, mówimy o zawiści, przynajmniej na tym wykładzie. Jeśli mówimy o czymś, co posiadam ja, mówimy o zazdrości. Ja i w tym znaczeniu będę używać tego słowa na tym wykładzie. Zresztą słownik języka polskiego, kiedy mówi o, posiada osobną definicję, oczywiście dla zawiści, i dodaje nawet coś do naszego zrozumienia zawiści, ponieważ stwierdza, iż zawiść to uczucie silnej niechęci do osoby, której się czegoś zazdrości. A więc nie chodzi już tylko i wyłącznie o pragnienie posiadania tego, co inna osoba już ma, ale wręcz o uczucie niechęci, nawet nienawiści wobec osoby, która ma coś, czego my nie posiadamy i czego najprawdopodobniej nigdy nie będziemy posiadać. Nie? I w tym mocnym znaczeniu słowa zawiść będzie ono nas dzisiaj interesować i obchodzić. Ja się zbliżę do Was bardziej. Prawie, że nie widzę. To, że zawiść jest czymś poważnym, wynika z tekstu, który przeczytałem. Zobaczcie, tak jak wcześniej, kto wczoraj mówił o chciwości? Marek mówił wczoraj o chciwości. Ewangeliści stwierdzają, iż to ze względu na chciwość faryzeusze żywili niechęć do Chrystusa. Faryzeusze byli po prostu chciwi. Tutaj Marek stwierdza wprost, iż wydali Chrystusa ze względu na zawiść. To zawiść nimi kierowała. Zawiść, o której Jezus zresztą mówił też w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale. Tam znajdujemy jego przypowieść o dzierżawcach winnicy. I tam też jest stwierdzone, oczywiście Jezus opowiada tę przypowieść o sobie i o faryzeuszach. Czy też dokładniej o tych, którzy byli przywódcami w Izraelu w tym czasie. I tam też stwierdza w 38 wierszu, iż wieśniacy, gdy ujrzeli Syna, czyli Chrystusa, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże, zabijmy go, a posiądzimy dziedzictwo jego. Nie? To jest zawiść, o której później ewangelista Marek mówi. Stwierdza, że faryzeusze wydali Jezusa Piłatowi z zawiści. Dlatego, że chcieli zagarnąć to, co było Chrystusa. Chcieli zagrabić jego dziedzictwo, którym był Izrael, Boży lud. Tomasz z Akwino nazwał zawiść smutkiem spowodowanym cudzym dobrem. Myślę, że to też jest bardzo fajna definicja zawiści. Jest to smutek spowodowany cudzym dobrem. Bardzo dużo mówi nam na temat zawiści. Nie? I myślę, że zobaczymy to w czasie tego wykładu wyraźniej, iż zawiść jest od początku do końca destrukcyjnym uczuciem. Dante w Boskiej Komedii określa zawiść jako radość cudzej szkody. Nie? Coś bardzo podobnego. Smutek spowodowany cudzym dobrem. W jaki sposób możemy ten smutek zamienić w radość? Oczywiście wrzącając szkodę temu, komu. No właśnie, tu dochodzimy do granic języka polskiego. Musimy się poznęcać dzisiaj trochę na języku polskim, dlatego że słowo zawiść nie występuje w języku polskim w formie czasownikowej. Nie? Mówimy o tym, że ktoś jest zawistnikiem. Mówimy o tym, że ktoś czuje zawiść do innej osoby, ale nie mówimy o tym, że ktoś zawiści komuś czegoś. Ale dzisiaj, od dzisiaj zaczniemy tak mówić. Nie będziemy mówić o tym, że ktoś komuś czegoś zazdrości, ale będziemy mówić o tym, że ktoś komuś czegoś zawiści. I ponoć w języku staropolskim to słowo występowało. Zawiścić komuś. I pochodzi oczywiście od słowa patrzeć. Nie? Oczy są tym narzędziem, które prowadzą nas do zawiści. Oczy wzbudzają zawiść w naszym sercu. Tu można było wiele powiedzieć na temat światła, które wpada do naszej duszy. O tym Jezus mówił w kazaniu na górze. Ale jak chcecie o tym posłuchać, to musicie przyjechać do Wrocławia. Kiedy będę miał kazanie z kazaniem na górze, popatrzcie o ten fragment. Pamiętacie, w jaki sposób Dante w Boskiej Komedii opisuje ludzi, którzy znajdują się na odpowiednim poziomie czyśćca, a którzy winni są grzechu zawiści? Jak ich przedstawia? Między innymi mówi, że ich powieki, ich oczy są związane drutem. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to wzrok jest tym głównym narzędziem, które kusi nas do zawiści. Mają pospinane drutem powieki, ponieważ na ziemi nie cieszył ich widok cudzego szczęścia. Tak dokładnie Dante to opisuje. Myślę, że czyni to w bardzo ewangeliczny sposób. Może nie te powieki pospinane drutem, ale na pewno widzieliście kiedyś takie obrazy, nie? Czy też rzeźby. Ludzie z powiekami pospinanymi drutem. Drut kolczasty byłby jeszcze lepszy. I to wszystko z powodu tego, zobaczcie, wszystko z powodu tego, że nie cieszyli się cudzym szczęściem. Jeśli w ten sposób przedstawimy zawiść, to zawiść wydaje nam się czymś w gruncie rzeczy błahym. Nic wielkiego. Nie? Rzadko, przyznajcie się, cieszymy się cudzym szczęściem. Nie? Cudze szczęście jest szczęściem, z którym trudno jest nam się utożsamić. Ale jeśli następnym razem będziecie widzieć człowieka, zobaczycie człowieka szczęśliwego, to raczej przynajmniej uśmiechnijcie się do niego. Nie? Bo pamiętając o tym, co was czeka, jeśli tego nie uczynicie. Przebiją wam drutem powieki i zepną wam oczy. Dobra. Jeszcze może jedna uwaga na temat zazdrości jako takiej. Zazdrość w Piśmie Świętym występuje bardzo często jako pozytywne uczucie. Nie? Zazdrość, ponieważ jest skoncentrowana na tym, co posiadam, może być motywacją do tego, aby chronić i strzec tego, co posiadam. Nie? Mąż musi być w jakimś przynajmniej stopniu i sensie zazdrosny o swoją żonę, ze względu na to, że jeśli nie będzie on o nią zazdrosny, to nie będzie jej strzegł. A to jest jedno z jego głównych zadań. I nie dziwi więc, że Bóg bardzo często przedstawia się jako Bóg zazdrosny. Zazdrosny o swój lud i zazdrosny o tych, z którymi związał się przymierzem, bardzo podobnym do przymierza małżeńskiego. Kiedy Bóg nazywa się Bogiem zazdrosnym, najczęściej ma na myśli zagrożenie, jakie istnieje dla lojalności jego ludu wobec niego. Ma na myśli zdradę, jakim dopuścił się lub też może dopuścić się jego lud. A zatem jestem zazdrosny o to, co mam, jestem zawistny o to, co inni mają. Różnicę między zazdrością i zawiścią też bardzo, myślę, dobrze przedstawił Szekspir w Otello. Nie czytaliście Otella? Przeczytajcie. Bardzo ciekawa sztuka Szekspira. Tam z jednej strony spotkamy powodowanego właśnie z zawiścią niejakiego Iago, który knuje przeciwko Otellu, czy Otellowi, jak to się odmienia, przeciwko Otello i doprowadza go do zniszczenia. Czuje się pokrzywdzony przez Otella, przez Otello, Otellego. Czuje się pokrzywdzony przez Otella, ponieważ Otello, będąc jego dowódcą, przełożonym, pominął go w awansie, nie mianował go namiestnikiem Cypru, zamiast Iago namiestnikiem Cypru został niejaki Cassio. Problem tylko w tym, że Otello, nie tylko we własnych oczach, ale też w innych oczach, w oczach innych ludzi, był o wiele lepszym dowódcą, żołnierzem, o wiele bardziej doświadczonym, cieszył się sławą wśród ludu. I oto Otello nagle zamiast Iago mianuje namiestnikiem Cypru Cassio. Iago czuje się pokrzywdzone. No i zobaczcie, że bardzo często właśnie zawiść pojawia się w naszym sercu w połączeniu z poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości. Bardzo często też zawiść kojarzy się z błogosławieństwem, z jednym z błogosławieństw, które dotyczy właśnie pragnienia i łaknienia sprawiedliwości. Niestety to jest też niebezpieczeństwo, z jakim my, chrześcijanie, się spotkamy, dlatego że będąc zachęceni do pragnienia i łaknienia sprawiedliwości, pouczeni o tym, iż sprawiedliwość jest wielką wartością, bez sprawiedliwości nie ma mowy o Królestwie Bożym, niestety często w naszych sercach to pragnienie i łaknienie sprawiedliwości zamienia się w uczucie zawiści, w uczucie niechęci, w uczucie nienawiści wobec tych, których uważamy za naszych krzywdzicieli. W każdym razie Iago powodowany zawiścią, spowodowaną z kolei poczuciem krzywdy, zaczyna knuć przeciwko Otellu. I prowadzi tam dość rozbudowaną intrygę. Chodzi o to, aby Otello uwierzył w to, iż jego żona go zdradza. Otello oczywiście wierzy w to. Zabija swoją żonę, później popełnia samobójstwo, gdy dowiaduje się, że to wszystko było wynikiem knucia Iago. Właśnie Otello jest przykładem człowieka zazdrosnego. Otello jest zazdrosny o miłość swojej żony, jest zazdrosny o swoją żonę. Dlatego też powodowany zazdrością popełnia zbrodnię. Nad zazdrością, innymi słowy, również trzeba nauczyć się panować. Jeśli nauczymy się panować nad zazdrością, możemy doprowadzić do tych samych skutków, do których prowadzi zwykle zawiść. A więc zniszczenia drugiej osoby i zniszczenia samego siebie. Niemniej jednak, o ile zazdrość bywa uzasadniona, zawiść nigdy nie jest uzasadniona. Jeśli zazdrość nastawiona jest na ochronę wyjątkowego charakteru pewnych relacji, na przykład małżeństwa, może być czymś dobrym. Dobra zazdrość może nas też motywować do wzmożonego wysiłku w celu osiągnięcia tego, co rzeczywiście jest godne pożądania. Z drugiej strony nie można mówić o dobrej zawiści. Zawiść nigdy nie jest nastawiona na zdobywanie, ale raczej nastawiona jest na niszczenie. Zawistny Iago nie knuł, nie wymyślił planu, który miał go doprowadzić do godności namiestnika Cypru. Raczej powodowany zawiścią chciał doprowadzić tylko i wyłącznie do zniszczenia tego, kogo uważał za swojego krzywdziciela. To jest tak jak w tym kawale. Nie? Co robi niemiecki chłop, gdy zobaczy dorodne stado krów na polu swojego sąsiada? No, wstaje jeszcze wcześniej i pracuje jeszcze pilniej, po to, żeby mieć jeszcze większe, jeszcze bardziej dorodne stado krów. A co robi polski chłop, gdy zobaczy dorodne stado na polu swojego sąsiada? Modli się. O co się modli? O grat i zarazę. Nie? Chodzi o to, żeby pozbawić sąsiada tego, co on ma. A zobaczcie. W gruncie rzeczy to, że opowiadamy takie kawały o sobie, jest jakimś znakiem nadziei. Nadzieja jest jeszcze dla nas nadzieja. jesteśmy w stanie dostrzec swoje wady narodowe, jesteśmy w stanie z nich się śmiać. Znalazłem brytyjską wersję tego kawału. Niestety tym, który modli się o zarazę i grad, nie jest Anglik. Nie jest nawet Szkot, ani nawet Waliczyk, ani nawet Irlandczyk, tylko Ruski. Nie? Anglicy niestety nie widzą tego, że są ludźmi zawistnymi. Ale kiedy na początku lat 80. Wielka Brytania borykała się z kryzysem, a Margaret Thatcher planowała zamknięcie nierentownych kopalni, zapytano wtedy pewnego działacza związkowego, czy nie boi się, że ich upór tylko pogłębi kryzys i doprowadzi cały kraj do katastrofy, do ruiny gospodarczej. Wtedy ten działacz związków zawodowych powiedział: trudno. Najważniejsze, by te arystokratyczne bękarty poszły na dno razem z nami. A więc to nie tylko my, również Anglicy mają ten problem. Możemy się tym pocieszyć. Przede wszystkim tym, że my dostrzegamy ten problem w sobie. Oni najwyraźniej nie. W każdym razie, zobaczcie, z czym mamy tutaj do czynienia. Nie chodzi o to, żeby poprawić w jakikolwiek sposób swoją sytuację. Nie? Raczej chodzi o to, żeby zniszczyć tych, którzy w jakiś sposób górują nad nami. Albo nas. Zobaczcie, nawet w tym przykładzie widzimy, że główną motywacją jest poczucie krzywdy. Dlaczego my cierpimy? Dlaczego jesteśmy biedni? Dlatego, że inni nas okradają. Nie? Arystokraci posiadają kopalnie. Oni nie wypłacają nam wystarczających odpowiednich pensji. Oni żerują na naszej krzywdzie. Ale nie tylko Anglicy są winni zawiści. Także Grecy, zwłaszcza starożytni Grecy. Wiecie, co było zwyczajem? Kiedy jakiś atleta grecki zwyciężył na olimpiadzie, co musiał wtedy zrobić? Oczywiście wszyscy wiwatowali na jego cześć, oczywiście wszyscy cieszyli się jego zwycięstwem, ale co wtedy taki atleta musiał zrobić? Musiał urządzić imprezę dla swoich kibiców. Dlaczego? Dlatego, żeby jego kibice, patrząc na chwałę, która nagle na niego spłynęła, nie poczuli niechęci do tego, którego przed chwilą jeszcze uwielbiali. I zwykle w ten sposób niechęć rodzi się w nas. Bardzo często niechęć rodzi się w nas wobec ludzi, których do niedawna podziwialiśmy. Nie? Ludzi, z którymi byliśmy w jakiś sposób związani. Ludzi, których być może naśladowaliśmy. Jeśli ci ludzie za bardzo wybiją się ponad nas, staną się zbyt lepsi od nas, bardzo często nasz podziw w stosunku do nich przeradza się w niechęć. Ta niechęć z kolei przeradza się w nienawiść. Bardzo często, jeśli atleta grecki nie urządził odpowiedniej imprezy dla swoich kibiców, jego sukces stawał się gwoździem do jego trumny. Był końcem. Ludzie odwracali się od niego. Nie bardzo często, jeśli trochę interesujecie się historią, to widzicie, że często wielcy generałowie, po tym jak wygrali swoje największe bitwy w życiu, przepadali z kretesem. Nie ze względu na to, że za bardzo zaczęli się wyróżniać od innych. Nie lubimy ludzi, którzy różnią się od nas. Lubimy tych, którzy są gorsi od nas, nie? Dlatego, że, tak jak słyszeliśmy, jesteśmy ludźmi pysznymi, lubimy się porównywać do tych, którzy są gorsi. Nie lubimy się porównywać do tych, którzy w jakikolwiek sposób są lepsi od nas, dlatego, że to od razu rodzi w nas frustrację i poczucie krzywdy. Które już nie zadaje pytania, dlaczego nie ja, dlaczego ja nie jestem taki piękny, młody i bogaty. Raczej pojawia się pytanie, dlaczego on, nie? Dlaczego Bóg komuś innemu pobłogosławił bardziej niż mnie? I to oczywiście kończy się zawiścią. Zresztą ciekawe jest to, że Grecy, jak i inni poganie, i to jest test na to, na ile jest jeszcze poganina w twoim sercu, bali się zawiści Bogu. Kiedy Greka spotykał łańcuch powodzeń, mówimy o łańcuchu niepowodzeń, kiedy Greka spotykał łańcuch powodzeń, bardzo często był bardziej przerażony, niż gdy spotykał jego łańcuch niepowodzeń. Dlaczego? Dlatego, że zbyt wielkie szczęście śmiertelnika mogło wzbudzić w bogach zawiść i niechęć do takiego szczęśliwca. Nie, bogowie też są zazdrośni, czy też zawistni. Dlaczego ci ludzie mają się cieszyć większym szczęściem niż my? Czy takie myślenie jest nam całkowicie obce? czy my też nie myślimy w ten sposób, o, za dużo tego dobrego. Nie, lepiej już sam się okaleczam po to, żeby przerwać ten łańcuch szczęścia, bo Bóg może zwrócić się przeciwko mnie. Nigdy człowiek nie może być zbyt długo szczęśliwy. Bóg w gruncie rzeczy jest złośliwy. Skąd takie myśli? Może stąd, że nie do końca wierzymy w Bożą dobroć i w Bożą przychylność. Nie? I bardzo często, jeśli dotyka nas jakieś nieszczęście w życiu, odczuwamy to jako krzywdę, odczuwamy to jako niesprawiedliwość, odczuwamy to jako nieprzychylność ze strony Boga, więc złośliwość z Jego strony, a nie jako karcenie, które otrzymujemy jako dzieci od dobrego, kochającego Ojca. Skąd bierze się sama zawiść? Jak już mówiłem, z poczucia niesprawiedliwości i krzywdy. Najczęściej, nie tylko, ale najczęściej. Dlatego też zawiść bardzo często wiąże się z pytaniem, dlaczego on, a nie ja? Dlaczego oni, a nie my? Jak go poczuł się skrzywdzony, kiedy Otello awansował Kasję, a nie jego? Uważał, że to jemu należało się stanowisko. Nie? I w ten sposób też uważał się za usprawiedliwionego w swoim knuciu przeciwko Otella. Była to zemsta z jego strony. Jago zapewne myślał w ten sposób, iż knując przeciwko Otellu, wymierza mu sprawiedliwość. Bardzo często my, kiedy czujemy zawiść w stosunku do innych ludzi, kiedy knujemy przeciwko nim, choćby naszymi językami, wydaje nam się, że jesteśmy obrońcami sprawiedliwości. Jesteśmy rzeczywiście ludźmi, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Jeśli czynimy komuś krzywdę, to po to, aby wyrównać rachunki. Coś podobnego widzimy także w historii Saula i Dawida. Oczywiście moglibyśmy wymienić mnóstwo przykładów z Pisma Świętego ludzi, którzy kierowali się zawiścią w stosunku do innych. Pierwszym zawistnikiem na ziemi był kto? No, jeszcze wcześniej. Wydaje mi się, że Adam. Nie, Adam zawiścił Bogu tego, co Bóg posiadał. Dlaczego Bóg ma być uprzywilejowany w stosunku do mnie? Potem pojawił się Kain, który zawiścił swoim bratu tego, iż Bóg wyjrzał na jego ofiarę, a nie na ofiarę Kaina i tak dalej, i tak dalej. Bardzo znana historia to historia Achaba i Nabota. Achab, król, zapragnął winnicy, którą posiadał Nabot. Nie? I tak knuł, że w końcu ją posiadł. Ale dzisiaj przyjrzyjmy się pokrótce historii Saula i Dawida. Saul na początku cieszył się razem z całym ludem ze zwycięstwa Dawida nad Goliatem. Ale cieszył się tylko dopóki nie usłyszał czego? Pieśni chwały na cześć Dawida. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. Zaraz potem Saul zaczął sobie wymawiać, że Dawid, zachęcony swoim sukcesem, będzie chciał odebrać mu królestwo. Kiedy więc Bóg dał Dawidowi kolejne zwycięstwa nad Filistynami, nienawiść, niechęć Saula do Dawida jeszcze bardziej wzrosła. Zawiść Saula wobec Dawida była tak wielka, że targnął się nawet na życie swojego syna, Jonatana, by pozbawić Dawida jego największego przyjaciela i sojusznika. Nie będę czytał w całości tego fragmentu, ale myślę, że warto przeczytać sobie jest pierwszą księgę Samuela, 18 rozdział. A może przeczytam. 18 rozdział od 6 wiersza. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, czyli Goliata, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami, przy wtórze bębnów z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów. I odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. To jest ciekawe, że ci ludzie wyszli po to, aby świętować zwycięstwo Saula. Ponieważ Dawid był żołnierzem Saula, dlatego też jego zwycięstwo było także zwycięstwem Saula. Nie, Saul jednak tego nie chciał zrozumieć. Saul nie chciał tego uznać. On myślał, że skoro jest królem, to sam musi wszystko najlepsze i największe zrobić. Dlatego też nie potrafił się wspólnie cieszyć z Dawidem. Nie potrafił się wspólnie cieszyć z ludem ze zwycięstwa, które przecież również jego udziałem było. I gniewało to Saula bardzo. I nie podobało mu się to powiedzenie i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością, czyli z zawiścią. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, taki, że w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień, Saul zaś trzymał w ręku włócznię. Wtem rzucił Saul włócznię z tym zamiarem, przygwoździł Dawida do ściany, lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie i Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. To już były czasy, to już jest historia po tym, jak Samuel powiedział Saulowi, iż Bóg odbierze mu królestwo, że po nim królem nie będzie jego syn, ale będzie ktoś inny, kogo Bóg powoła na ten urząd. Saul oczywiście nie chce zgodzić się z wyrokiem Bożym, nie chce zgodzić się z tym, dlatego że uważa, iż Bóg niesłusznie odebrał mu królestwo. Więc jest zagniewany na Boga i jak widzi kogoś, kto pojawia się na jego drodze i zaczyna pasować do tego, co Samuel przepowiedział, czuje się zagrożony, czuje się niepewny. I zaczyna gnębić Dawida. Saul usunął go więc od siebie i ustanowił go dowódcą 1000 wojowników. Wtedy Dawid przedsiębrał wyprawy wojenne na czele tego oddziału. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, gdyż Pan był z nim. Gdy zaś Saul widział, że tamten ma tak wielkie powodzenie, zdjął go lęk przed nim. Cały zaś Izrael i Juda lubili, gdy Dawid na ich czele przedsiębrał wyprawy wojenne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i kolejne sukcesy z Dawida, zamiast cieszyć Saula, stają się powodem jeszcze jego większego zgnębienia, strapienia i frustracji. A przecież Dawid walczył z nikim innym, jak tylko ze wspólnymi wrogami całego Izraela, z Filistynami. Więc Dawid był w stanie dać zwycięstwo Saulowi, którym jednak Saul nie był w stanie w ogóle się cieszyć. Warto też powiedzieć parę słów na temat Jonatana. Nie? Dlatego, że Jonatan w tej historii występuje niejako, prawie, że jako brat bliźniak Dawida. Ten, który mógłby, gdyby chciał, zawalczyć o tron po swoim ojcu. Jest bardzo podobny do Dawida, bardzo wiele ich łączy, a jednak całkowicie inaczej reaguje na sukcesy, jakie odnosi Dawid. Jonatan, syn Saula, mógłby znaleźć powody dla tego, by traktować Dawida jako rywala w walce o tron. Jednak tego nie czyni. Kiedy przyjrzymy się historii opowiedzianej w pierwszej księdze Samuela, łatwo dostrzeżemy liczne podobieństwa między Jonatanem i Dawidem. Jonatan był synem Saula, Dawid zaś był zięciem Saula, czyli też w jakimś sensie synem. Jonatan wsławił się odwagą w walkach z Filistyńczykami, zaś Dawid wsławił się w walce z Goliatem, Filistynem nad Filistynami. Jeden i drugi dał Izraelowi zwycięstwo nad wrogiem. Jeden i drugi dwukrotnie stał się celem bezpośrednich ataków Saula. Jeden i drugi polegał w walce raczej na Bogu niż na liczbie żołnierzy czy też uzbrojeniu. Jonatan jednak nigdy nie stał się rywalem Dawida. Oparł się pokusie zawiści. Zamiast nienawidzić Dawida i dążyć do jego zniszczenia, raczej kochał się i cieszył się jego sukcesami. Autentycznie cieszył się jego sukcesami, dlatego że rozpoznał to, iż łączy ich wspólny los i dążą do wspólnego dobra. Nie? Mają jeden cel. Walka z Filistynami i zabezpieczenie Izraela przed zagrożeniem z ich strony. Nie upierał się również przy tym, przy uzasadnionym czy też nieuzasadnionym prawie do dziedziczenia tronu po ojcu. Raczej uznał wyrok Boga, który przekazał Saulowi Samuel. I Jonatan doskonale wiedział, co Bóg powiedział na temat jego ojca Saula. Jonatan doskonale wiedział o tym, iż z wyroku Bożego nigdy nie będzie królem nad Izraelem. Ale też nie martwił się z tego powodu, dlatego że zobaczył w Dawidzie kogoś, kto będzie co najmniej równie dobrym, jeśli nie lepszym królem od niego. Jonatan autentycznie cieszył się z takiego obrotu sprawy i to nie dlatego, że nie zależało mu na tronie, ani również nie dlatego, że uważał się za osobę nieodpowiednią do dzierżenia władzy. Wielokrotnie udowodnił to, iż jest bardzo mądrym, rozważnym i odważnym dowódcą. Cieszył się też uznaniem ludu. Był sławny i słusznie był sławny. Był wielkim generałem. Także nie zrezygnował z tronu, dlatego iż stwierdził, a nie nadaje się do tego. Bynajmniej. Jonatan jak najbardziej nadawał się do tego, by być królem nad Izraelem. Wielokrotnie udowodnił to na polu bitwy, wielokrotnie udowodnił to też w kontaktach, czy to z ojcem, czy z Dawidem. Taka postawa jednak zadziwia tym bardziej postawa Jonatana, jeśli uwzględnimy różnicę wieku między nim i Dawidem. O ile lat Jonatan był starszy od Dawida? Widzicie, zwykle Jonatana przedstawia się jako rówieśnika Dawida. Nie? Czy nie myśleliście o Jonatanie jako o rówieśniku Dawida? To znaczy, że źle myśleliście. To znaczy, że nie czytaliście z uwagą waszego Pisma Świętego. Dlatego, że Dawid urodził się w 10 roku panowania Saula. Saul panował 40 lat. Dawid urodził się w 10 roku panowania Saula, czyli kiedy został królem, miał 30 lat. Niemniej jednak, już na samym początku panowania Saula, w 3 roku panowania Saula, Jonatan walczył już u boku Saula na polu bitwy, co znaczy, że miał przynajmniej 20 lat. Młodsi nie szli wtedy na wojnę. To znaczy, że Saul był... Jonatan był starszy od Dawida o co najmniej 27 lat, mniej więcej 30 lat. Mógłby więc być jego ojcem. Nie? Więc tym bardziej trudne do uwierzenia, jednak przez to chyba pokrzepiające, jest widok człowieka, który jest o całe pokolenie starszy od Dawida, a jednak nie zazdrości Dawidowi, nie zawiści Dawidowi, jest gotów zrezygnować z tego, o co mógłby walczyć i upierać się dla siebie, uznał wyroki Boże i dostrzegł w kimś, kto był o całe pokolenie młodszy od niego, tego, kto się nadawał może nawet jeszcze bardziej niż on sam do tego, aby nosić koronę. Żeby was nie gnębić, nie ja to wszystko obliczyłem. Po prostu przeczytałem to u kogo? U kogo? U Jordana. Czytajcie Jordana, to będziecie tak mądrzy jak ja. Jonatan mógłby więc być ojcem Dawida, jednak Jonatan rozpoznał talent Dawida, uznał wyrok Boga w sprawie następcy Saula i uczynił to z radością i wdzięcznością, gdyż wierzył, że Bóg przygotował w osobie Dawida króla nad królami. Jonatan chętnie zrezygnował z własnych ambicji ze względu na wspólne dobro, ze względu na poddanie się Bożej woli. I może to jest właśnie klucz do pokonania zawiści. Stawianie wspólnego dobra ponad własne ambicje. O tym bardzo dużo pisze Paweł w listach do Koryntian. Nie, to był w gruncie rzeczy główny problem Koryntian, iż tam każdy utożsamiał wspólne dobro z własnymi ambicjami. Nie, służba w Kościele była postrzegana jako sposób na samorealizację się. Zobaczcie, że to jest niestety bardzo często to, co nami powoduje. Nie? Chcemy się sami zrealizować. Chcemy wyciągnąć z siebie wszelki potencjał, który w nas tkwi, i stać się kimś. Nie? Zamiast raczej kierować się wspólnym dobrem i tym, co Bóg nam objawił w swoim słowie. Czyli ufne przyjmowanie wyroków Bożych. A także wdzięczność za talenty, jakimi Bóg obdarowuje nie tylko nas, ale przede wszystkim ludzi wokół nas. Na końcu jeszcze wrócę do tego wątku, ale zwróćcie uwagę, jak bardzo to jest ważne do tego, aby osiągnąć jakikolwiek trwały sukces w życiu. Nie jest najważniejsze to, co my sami potrafimy zrobić. Najważniejsze jest raczej to, jakimi ludźmi jesteśmy w stanie się otoczyć i z jakimi ludźmi jesteśmy w stanie współpracować. Tylko to może dać nam jakikolwiek trwalszy sukces. Nie? Sami, skazani sami na siebie, jesteśmy zdolni tylko i wyłącznie do tego, do czego zdolny był Saul czy też Jago. Do niszczenia tych, którzy są lepsi od nas. Niemniej jednak, jako chrześcijanie, nie jesteśmy całkowicie wolni od zawiści. Nie? Nawet od zawiszczenia ludziom, którzy w gruncie rzeczy są gorsi od nas, a którym tylko i wyłącznie lepiej się od nas powodzi. Mówi o tym Psalm 73. psalm Asafa, w którym czytamy o zawiści zrodzonej właśnie z poczucia krzywdy i niesprawiedliwości. Asaf stwierdza, iż otworzył oczy, popatrzył wokół siebie, zobaczył ludzi, którzy byli ludźmi jak najbardziej nikczemnymi, bezbożnymi, ludźmi, którzy powinni siedzieć w więzieniu raczej, ale ludźmi, którzy cieszyli się uznaniem w oczach ludzi, byli bogaci, byli zdrowi, nigdy nawet nie chorowali. Tak to opisuje Asaf. To doświadczenie doprowadziło Asafa nieomalże do zwątpienia w sprawiedliwość Boga. Ratunkiem dla niego okazało się zapewnienie, że Bóg nie pozwoli, by ludzie nikczemni na zawsze cieszyli się losem sprawiedliwych. Bóg utwierdził Asafa w swojej sprawiedliwości i powiedział Asafowi: poczekaj, nie? Poczekaj do końca filmu i potem ocenisz, nie? Czy ten film był wart oglądania, czy też nie. Nie oceniam filmu w połowie akcji. Zwłaszcza, że w każdym dobrym filmie, w każdej dobrej opowieści, co musi mieć miejsce? Zwrot akcji, nie? Który wszystko zmienia. Ale zobaczcie, może właśnie to sprawia, że zawiść jest szczególnym problemem pogańskich społeczeństw, choć, jak mówi psalm 73, także osoby pobożne nie są wolne od pokusy zawiści. Pamiętacie, co mówił Luther? Jesteśmy usprawiedliwionymi grzesznikami. Jesteśmy prawdziwie usprawiedliwieni, ale jesteśmy prawdziwie grzesznikami. W każdym z nas tkwi jeszcze jakieś odrobina poganina. Mówiłem już o starożytnych Grekach. Warto wspomnieć też o kim? O komunistach. Nie? Wykład o zawiści bez słowa o komunistach byłby złym wykładem. Już Nietzsche zauważył, że co najmniej od czasów rewolucji francuskiej wszystkie kolejne rewolucje oparte były właśnie na zawiści. Ludzie, którzy czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni przez los, prędzej czy później zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego oni, a nie ja, dlaczego im się powodzi, a nie mi, przecież oni są gorsi. I rzeczywiście, nie? Bardzo często rewolucje wybuchały ze względu na to, że ludzie, którym się dobrze powodziło, byli ludźmi pysznymi, ludźmi, którzy obnosili się ze swoim bogactwem, ludzi, którzy byli aroganccy w sprawowaniu władzy. Nie możemy być aż tak zaślepieni, żeby nie widzieć tego, iż zwykle przyczyny rewolucji były usprawiedliwione, przynajmniej po części. Nie? O tym mówi Pismo Święte, o bogaczach, którzy stają się ludźmi coraz bardziej pysznymi i aroganckimi wobec tych, którzy są biedniejsi. O tym pisze Szekspir w Hamlecie. Tak, słynny dialog, być albo nie być, właśnie tego dotyczy. Między innymi arogancji władzy, arogancji ludzi bogatych. Niemniej jednak, nie, dążenie do sprawiedliwości nie zawsze przybiera właściwe formy. Dlatego, że w rewolucji niestety, przynajmniej w rewolucji francuskiej, potem bolszewickiej i pozostałych, nie tyle chodziło o to, by stać się tacy jak ci najlepsi z najlepszych, ale raczej, aby ci najlepsi z najlepszych stali się tacy jak my. Nie? Dlatego też głównym hasłem rewolucji było co? Równość. Nie? Równość. Zawiść jest jak walec, który wszystko równa. Z tym, że ponieważ zawiść nie jest w stanie wynieść nikogo na wyżyny, dać nikomu sukcesu, prawdziwego sukcesu, dlatego też wszystko równa w dół. Ja to też tłumaczę, dlaczego komunizm, a także jego łagodniejsza wersja, socjalizm, jest o wiele bardziej popularny niż kapitalizm. Dlaczego? Dlatego, że o wiele łatwiej jest obarczyć tych najbogatszych takimi podatkami, żeby zostało im tylko i wyłącznie na chleb i sól, nie? Niż samemu, swoją własną pracą, wynieść się na ich wyżynę. Socjalizm w gruncie rzeczy wymaga od nas zabrania bogatym i rozdania kolegom. Kapitalizm wymaga od swoich zwolenników pracy i poświęcenia. Komunizm zadowala się niszczeniem. Ponieważ ja nie mogłem mieć tego czy tamtego, również ty nie masz prawa się tym cieszyć. Jeszcze raz. Należy więc powtórzyć, że zawiść bierze się z niezdolności do cieszenia się cudzym sukcesem, która to z kolei karmi się poczuciem krzywdy. Ponieważ zaś jest ponieważ zaś jedynym działaniem, do którego zdolna jest zawiść, czy też osoba zawistna, zawistnik, jest niszczenie, zwykle też zawistnik jest raczej pasywny niż aktywny. Zawiść prędzej czy później prowadzi nas do złośliwości i zgryźliwości. Jeśli nie stać nas na otwartą walkę z tymi, którzy naszym zdaniem krzywdzą nas, bo są bogatsi od nas, na przykład, czy też w jakiś inny sposób lepsi od nas, popróbujemy przynajmniej uprzykrzyć im życie i okraść w ten sposób części ich szczęścia. Nie? Dlatego co robimy? Osobę zawistną stać najwyżej na postrojowanie ściany willi bogacza. Nie? I wtedy już czuję się trochę lepiej. Ale i tak głównym przegranym zawsze jest zawistnik. Nie chcąc cieszyć się z cudzego szczęścia, traci zdolność do odczuwania własnego szczęścia. Innymi słowy, chcąc być najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, czyni się największym nieszczęśnikiem. Nie dlatego, że nie możemy cieszyć się w pojedynku, nie możemy cieszyć się w oderwaniu od innych ludzi. Zawiść uniemożliwia jakąkolwiek współpracę między ludźmi. I zobaczcie, współpraca nawet ludzi, nawet pogan, jest w stanie dać wielkie, w pewnym sensie dobre owoce. Pomyślmy tylko o wieży Babel. Do czego byli zdolni poganie, którzy zjednoczyli się pod wieżą Babel? Do zbudowania niesamowitej budowli, nie? Do stworzenia jakiegoś postępu technologicznego. Zawiść jednak wyklucza nawet tego typu współpracę. Dlatego, że ja nie będę dzielił się swoją wiedzą z drugą osobą, ja nie będę współpracował z nim, bo żeby się przypadkiem nie okazało, że on skorzysta na tym więcej niż ja. Zawiść uniemożliwia współpracę. Zawiść nie ma nigdy na celu wspólnego dobra ani wspólnego celu. Nie mobilizuje więc nas do pracy, owocnej pracy, która jest możliwa tylko i wyłącznie przy współpracy z innymi, lecz raczej do niszczenia, nie? Tym, których udało się cokolwiek osiągnąć. Dlatego też Paweł, wydaje mi się, mając na myśli również zawiść, napisał w liście do Rzymian: serdecznie w braterskiej miłości wzajemnie wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Nie, chyba od tego musimy zacząć naszą walkę z zawiścią. Musimy przynajmniej na początku zmuszać się do tego, aby autentycznie cieszyć się sukcesami innych osób. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, wyznajemy, iż bardzo często patrząc na innych ludzi, nie tylko porównujemy się do nich, nie tylko chcemy stać się tacy jak oni, ale czasami chcemy, aby oni stali się tacy jak my. Wyznajemy teraz przed Tobą grzech zawiści. Prosimy Cię o to, abyś Ty oczyścił nas z niego. Prosimy Cię o to, abyś Ty włożył w nasze serca miasto zawiści autentyczne, prawdziwe, pobożne pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Prosimy Cię też, Ojcze, o to, abyś uwalniając nas od zawiści umożliwił nam owocną współpracę. Nie tylko i nie przede wszystkim po to, abyśmy sami mieli z czego się chlubić, ale przede wszystkim po to, abyśmy przynieśli Tobie chwałę i zaszczyt. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś też pomógł nam cieszyć się radością i szczęściem innych ludzi. Prosimy Cię o to, aby nie była to udawana, ale szczera radość. Prosimy Cię, pomóż nam cieszyć się sukcesami także tych, którzy z ludzkiego punktu widzenia są mniej znaczący od nas. Prosimy Cię o to, abyśmy byli podobni do Jonatana, który potrafił się cieszyć i wspierał Dawida w jego przedsięwzięciach, choć miał wiele powodów do tego, aby traktować go jako rywala i konkurenta. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna, do którego chcemy być podobni. Amen.